Słuchajcie, z różnym nastawieniem dzisiaj przychodzimy na... Ale mimo wszystko z tym mikrofonem mówi mi się lepiej, więc bardzo jestem wdzięczny za ten mikrofon. Słuchajcie, dzisiaj pewnie przyszliśmy na dzisiejsze nabożeństwo z różnym nastawieniem, z różnymi potrzebami może w sercu, ale wszyscy chyba przyszliśmy po to, żeby spotkać się z naszym Panem Jezusem Chrystusem przez Ducha Świętego. Wszyscy mamy nadzieję, że Duch Święty jakoś do nas przemówi, dotknie nas Słowo Boże. I ja mam też taką nadzieję. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o trwodze i pewnie znacie takie przysłowie, nazwijmy to ludowe, jak trwoga to do Boga. To ma taki, to przysłowie, czy to powiedzenie, można to powiedzenie, ma taki negatywny wydźwięk, tak? Że jak było wszystko dobrze, to sobie gdzieś tam byłeś, ale wystarczy, że tylko źle się tobie zaczęło dziać, to szybko z bojaźnią do Boga. Wiecie, a ja chcę powiedzieć, że jak trwoga, to tylko do Boga. No bo do kogo innego? Jeżeli właśnie twoje serce czuje się zatrwożone albo gdzieś tam przytłoczone różnymi rzeczami, różnymi sprawami, jeżeli do serca wkrada się jakieś zmartwienie albo jakieś myśli nie dają tobie spokoju, to tylko i wyłącznie do Boga. To jest nasz ratunek, to jest nasza szansa i to jest nadzieja. I słuchajcie, gdyby tak popatrzeć sobie od takiej ziemskiej perspektywy, to co dzieje się dzisiaj na świecie, to można by powiedzieć, że to jest trochę takie zatrważające. Można się przestraszyć, można, bym powiedział, martwić się nawet nie śpiąc po nocach. Chociażby mamy za chwilę 1 wrzesień i pewnie ci, co mają dzieci, zastanawiają się, jak będzie wyglądał ten czas edukacji. Czy dzieci będą chodziły do szkoły, czy nie będą chodziły do szkoły. I wiem, że są rodzice, którzy w duchu myślą i pragną, żeby te dzieci chodziły do szkoły i żeby tylko nie musiały gdzieś tam być w domu i pracować w domu, bo to dwa razy więcej tak naprawdę pracy. Zastanawiamy się, co to będzie, kiedy nadejdzie trzecia fala pandemii, epidemii, zwał jak zwał. Niektórzy wiem, że mówią, że tej pandemii nie ma, że to jest gra polityczna, że to tylko gdzieś tam kontrola umysłu. A jednak coś się gdzieś tam dzieje, jest taka totalna dezorientacja, dezinformacja i nie wiemy, co jest tak naprawdę prawdą, a co jest właśnie jakimś tam fejkiem, kłamstwem i tak dalej. Patrząc dalej w przyszłość, możemy zobaczyć coś takiego o tym, co się dzisiaj mówi, co ekolodzy, naukowcy trąbią na alarm, że nasza Ziemia się kończy, że się kończą, że za kilkadziesiąt, za 20-30 lat może brakować na świecie wody, a liczba ludności na tej ziemi, no to będzie jakieś około 9 miliardów. A więc już zaczyna się myśleć, czy nie będzie trzeba redukować ludności. I wiecie, to trochę tak, albo czy nie będą wojny już nie o jakieś zasoby, o jakieś bogactwa i tak dalej, ale o zwykłą, naturalną wodę. Takich różnych informacji, różnych paradoksów politycznych, życiowych, jakby słyszymy i widzimy na co dzień. I to może gdzieś tam zatruwać tak naprawdę nasze serce, kiedy patrzymy z takiej perspektywy właśnie ziemskiej. Ale kiedy spojrzymy na to od strony takiej Biblii, od tego, co Bóg jakby do nas mówi, to po pierwsze musimy sobie powiedzieć, tego może w Biblii nie ma, ale znając gdzieś tam historię, możemy zobaczyć, że każda epoka, każde pokolenie były rzeczy, które były zatrważające, które były, czy dawały powody do zmartwień, gdzie ludzie czuli niebezpieczeństwo, ludzie czuli, doświadczali jakiegoś zagrożenia. I to widzimy, choć w tym XX wieku, gdzie był okres zimnej wojny, gdzie była druga wojna światowa, gdzie dochodziło do rzeczy, gdzie człowiek nawet sobie nie wyobrażał, że coś takiego może się stać. Mamy też inne epoki, ale chciałbym tak pokrótce wrócić do czasów właśnie Pana Jezusa. w momencie, kiedy On chodził po ziemi ze swoimi uczniami, ze swoimi apostołami. I apostołowie też mieli taki moment, kiedy można by powiedzieć, że ich serce zaczęło się trwożyć, że zaczęli się martwić, gdzie czuli właśnie to napięcie, że za chwilę coś się wydarzy, że będzie coś nie tak. I mamy to opisane w Ewangelii Jana, zaraz sobie do Ewangelii zajrzymy, ale chcę powiedzieć o takim kontekście, takim poprzedzającym tekst, który za chwilę sobie przeczytamy. Mamy ostatnią wieczerzę, gdzie Jezus spotyka się właśnie na ostatniej wieczerzy ze swoimi uczniami. Tam uczniowie dowiadują się, że jeden z nich właśnie Pana Jezusa zdradzi. Pan Jezus daje nowe przykazanie, aby ludzie wzajemnie się miłowali, żeby, mówi, wiecie, tak sobie wyobraziłem, że to tak, jak czasami ojciec leży na łożu śmierci i wie, że za chwilę odejdzie, albo w ogóle ktoś, mama, albo starszy brat i tak dalej, i wie, że za chwilę odejdzie, chce powiedzieć coś ważnego, coś takiego, co zostanie gdzieś w pamięci i co spowoduje, że ten człowiek będzie właśnie w taki sposób funkcjonował. Czyli na przykład opiekuj się braćmi, kochaj swojego brata, albo opiekuj się gdzieś tam matką, bądźcie dla siebie dobrzy, szanujcie się. To zobaczcie, ja trochę tak wyczuwam jakby coś takiego właśnie w tym, co Jezus powiedział, właśnie dając to nowe przykazanie, aby właśnie ci apostołowie, ci chrześcijanie naprawdę się kochali, naprawdę byli za sobą, troszczyli się o siebie i Ciebie nawzajem szanowali. No właśnie, ale co dalej? Zobaczcie, w pewnym momencie Pan Jezus mówi, że musi odejść i nikt z apostołów nie może z Nim iść. A Piotr, który był taki pewny siebie, mówi, Panie, no jak to, jak, gdzie idziesz, jak nie mogę iść z Tobą, ja jestem gotowy za Ciebie duszę położyć, życie oddać i tak dalej. A Pan Jezus mu mówi, Piotrze, mówi, zaprawdę powiadam Tobie, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. I zobaczcie, taka konsternacja, bo nie wiadomo dokładnie, co się wydarzy, jak to się wydarzy. Chociaż Pan Jezus zapowiadał, mówił o swojej śmierci, wrzucał takie perełki przyszłości, ale na tamten czas apostołowie, to do nich nie docierało. I wiecie, sobie pomyślałem, że my, jak czytamy sobie właśnie Ewangelię i czytamy sobie tą historię, to dla nas to jest, bym powiedział, takie oczywiste. My możemy dzisiaj wziąć to słowo i rozważać je, jak to faktycznie było. Możemy się domyślać, możemy wyobrażać sobie, co czuli apostołowie, ale tak naprawdę to, co oni czuli, nikt im nie zabierze. To była ich trwoga i to był ich lęk. Ludzi, którzy poświęcili swoje życie, pozostawiali swoje zawody, poszli za Jezusem, poszli za swoim mistrzem, a ten mistrz mówi do nich właśnie, za chwilę będę musiał was zostawić. Za chwilę będę musiał odejść. I zobaczcie, tak przeczytajmy sobie Ewangelię, kawałek z Ewangelii, fragment z Ewangelii Jana z 14 rozdziału. Przeczytam od 1 do 6 wersetu. A więc podchodzimy do tego, jak znawcy tej historii, którą czytaliśmy nieraz, jako znawcy tego wydarzenia, ale spróbujmy się wczuć w sytuację, co ci apostołowie tak naprawdę mogli przeżywać. Słuchajcie, 14 rozdział od 1 do 6 wersetu. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Zobaczcie ten fragment, to jest właśnie dalsza część tego, co wam powiedziałem, co sobie powiedzieliśmy, gdzie tutaj w 14 rozdziale Pan Jezus mówi: niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. A więc apostołowie nie wiedzą do końca, co się wydarzy, jak to będzie wyglądało. Wiedzą, że Pan Jezus właśnie za chwilę ich opuści. I niepokój wkrada się do ich serca. A Pan Jezus mówi: niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I wiecie, na tej trwodze przez chwilę chciałbym się zatrzymać, bo trwoga to jest taki, bym powiedział, silny lęk. Najlepiej opisuje wiersz, a właściwie piosenka zatytułowana List do M, która brzmi: samotność to taka straszna trwoga, ogarnia mnie, przenika mnie. Wiesz, mamo, wyobraziłem sobie, że nie ma Boga, nie ma nie. Znacie tą piosenkę, bo pewnie nie raz leciała w radiu, a może gdzieś tam jej też słuchaliście, może na tej piosence się wychowaliście. Ale co chcę powiedzieć, to pisze człowiek, który jest zniszczony przez narkotyki, który jest osamotniony, który nic nie widzi. Właśnie to jest właśnie ta trwoga, ten silny lęk, który potrafi zasłonić wszystko, potrafi zasłonić dobrą perspektywę, potrafi zasłonić światło, nawet do tego stopnia, że człowiek zaczyna myśleć, że nie ma Boga, że nie ma Boga. I ten silny lęk często pojawia się w naszym sercu z dwóch powodów. Po pierwsze, kiedy wyobrażamy sobie zagrożenie, jakieś bardzo potężne, katastroficzne zagrożenie dla naszego życia, wtedy możemy gdzieś tam przeżywać jakąś trwogę, ale też czasami możemy właśnie doświadczać prawdziwego zagrożenia, prawdziwego niebezpieczeństwa i to też w nas może wywołać trwogę. Ale na każdą trwogę, bym powiedział, czy to z powodu choroby, bo tutaj widzimy tą trwogę z powodu tego, że apostołowie nie wiedzą, co się za chwilę stanie, że Pan Jezus ich opuści. Natomiast do nas, ludzi, tu i teraz, może doświadczać z różnego powodu trwogi. Możemy doświadczać z powodu choroby, z powodu tego, co się dzieje na świecie, z powodu utraty jakiejś bliskiej osoby, z powodu też takich różnych kwestii duchowych. Ale właśnie zobaczcie, jest rozwiązanie na to, bo Jezus mówi: niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. A więc rozwiązaniem na trwogę, która czasami wdziera się do serca, jest po prostu zaufanie Jezusowi, zaufanie Bogu. Pamiętam taką sytuację z mojego życia, kiedy ja zachorowałem, poważnie zachorowałem i strasznie od razu włączyły mi się pewne wyobrażenia. Wiecie, w myślach to ja już się żegnałem, żegnałem się z tym światem, żegnałem się z rodziną, wyobrażałem sobie, jak oni sobie beze mnie poradzą i tak dalej. I wiecie, to jest straszny lęk. I pamiętam, że Hania, siostra, napisała mi takiego SMS-a, wysłała mi, który mnie otrząsnął i który zapamiętałem i tkwi w moim sercu do dzisiaj. Szatan chce, żebyś się bał. I wiecie, to mnie tak otrząsnęło i faktycznie diabeł chce, żebyśmy się po prostu bali. Tutaj oczywiście w tym kontekście i w tym fragmencie nie ma mowy o tym, że szatan chce, żebyśmy się bali. Ale on chce, żebyśmy byli sparaliżowani, żebyśmy byli wystraszeni, żebyśmy nie widzieli Bożej perspektywy, tylko widzieli właśnie tą perspektywę, że już koniec, nic nie ma, że jest tylko źle, że już lepiej nie będzie, żebyśmy stracili całkowitą nadzieję i zaufanie do Boga. Natomiast Bóg, Pan Jezus właśnie pokazuje rozwiązanie. Jeżeli źle w twoim sercu, jeżeli się boisz, jeżeli twoje serce jest zatrwożone, to właśnie uwierz Jemu, zaufaj Jemu. Gdzieś czytałem w jednym z komentarzy, tak, że wiecie, Bóg w Biblii, to oczywiście znamy, ale ktoś policzył, że chyba jest 365 wersetów, które mówią o tym, kiedy Bóg mówi do człowieka, żeby się nie lękać. Nie wiem, czy to jest prawda, nie policzyłem, ale jedno wiem, że Bóg na kartach Biblii mówi o tym do człowieka, żeby się nie bać. Mówi, nie lękaj się, maleńka czutko. Nie bój się, Izraelu. Bądź mężny, bądź dzielny, nie bój się, mówi do Jozłego. Mówi do bohaterów wiary, mówi do narodu izraelskiego, mówi do ludzi, którzy przychodzili do Jezusa, żeby Jezus ich uzdrowił, szukali w Nim pomocy. Jezus mówi, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. A więc zobaczcie, ta wiara jest rozwiązaniem na to, co wkrada się do naszego serca, a mówimy tutaj o trwodze. Czy do tego momentu zgadzacie się ze mną? No właśnie. To możemy przejść dalej. Zobaczcie, Pan Jezus mówi, niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. To nie znaczy, że Pan Jezus robi podział, że jest Bóg i jest i On człowiek. Nie, bo dalej w dalszym fragmencie, kiedy dalej sobie czytamy w 14 rozdziale, 7, 8 wersecie, rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Tam jest taka rozmowa i Pan Jezus odpowiada. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie? Filipie, kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? A więc zobaczcie, tu nie chodzi o to, że Jezus nie jest Bogiem, bo faktycznie apostołowie patrząc na Jezusa widzieli właśnie Ojca, możemy powiedzieć, tak? Z tego fragmentu tak wynika, ale myślcie sobie, że kiedy Pan Jezus mówi, że wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, to mówi, że ja jestem tutaj z wami, zaufajcie mi i zaufajcie temu Ojcu, który jest w niebie. Pamiętacie, Pan Jezus nauczył apostołów, uczniów modlić się modlitwą pańską Ojcze nasz. Nie? No to tak sobie wyobrażam, że właśnie o to tutaj chodziło. Ale dalej Pan Jezus mówi tak. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. I wiecie, tak są takie jakby dwie rzeczy, że to miejsce, o którym Pan Jezus mówi, to nie jest mieszkanie. Oczywiście w domu Ojca, jakby idziemy do domu Ojca i tam czytamy jest wiele mieszkań, albo możemy sobie to inaczej jakby zobrazować, albo powiedzieć, że jest wiele miejsc, gdzie my pójdziemy i nie zabraknie dla nas miejsca. I to jest miejsce, które jest związane z takim rodzinnym ogniskiem, z takim braterskim z takim miejscem, gdzie dobrze się czujemy, gdzie moglibyśmy powiedzieć, że czujemy się jak u siebie w domu, gdzie na sam widok właśnie ludzi, którzy tam są, naszych braci, naszych sióstr, że zrobi nam się bardzo, bardzo dobrze na sercu. To trochę tak jak dzisiaj przyszedłem na nabożeństwo i ujrzałem człowieka, którego widywałem, razem jeździliśmy na obozy chrześcijańskie i nagle po latach spotykamy się dzisiaj tu w kaplicy. Radość wielka, że zobaczyłem faceta, którego dawno nie widziałem i mogliśmy się spotkać. I myślę sobie, że ta sama radość, albo jeszcze większa radość będzie w niebie, kiedy spotkamy się w miejscu, którym Pan Jezus dla nas przygotował, kiedy spotkamy się z różnymi braćmi, z różnymi siostrami, z bohaterami wiary, z ludźmi, którzy już odeszli przed nami i będziemy mieli dobry czas. I nie będzie zgryzoty, nie będzie dogadywania, nie będzie śmiania się z kogoś, ale wszyscy będą nastawieni tak życzliwie do siebie. Będą skoncentrowani może nie na jednym celu, ale na jednej osobie, na naszym Bogu, który właśnie objawił się w Jezusie Chrystusie. To jest ważna rzecz, bo myślę sobie, że czasami jakby to niebo dla nas, czy to miejsce, które Pan Jezus przygotował, to troszeczkę jest takie abstrakcyjne, trudno nam sobie to wyobrazić, jak to będzie właśnie w tym miejscu. I oczywiście każdy z nas może sobie wyobrażać i tak nikt nas nie trafimy w to, bo Słowo Boże mówi, że ani mózg mózg, ani umysł ludzki nie jest w stanie sobie wyobrazić, ani oko takich rzeczy nigdy nie widziało, ani ucho nie słyszało takich rzeczy, jak będą właśnie w tym miejscu. Na pewno będzie to miejsce relacyjne. I wiecie, taką namiastkę apostołowie, tak zobaczyłem u apostołów, kiedy Pan Jezus już zmartwychwstał. I czytamy to... Czytamy o tym w Ewangelii Jana w ostatnim rozdziale i akcja dzieje się nad Morzem Tyberiackim, gdzie właśnie apostołowie po tym, jak Pan Jezus został uśmiercony, zawieszony na krzyżu i tak dalej, wrócili do swoich zajęć i poszli łowić ryby. I nagle zobaczyli Jezusa, który właśnie im się objawia i oni łowili, czytamy, że w Ewangelii Jana czytamy, że oni łowili całą noc i nie mogli po prostu nic złowić, a Pan Jezus przyszedł i mówi, zarzućcie sieci z prawej strony. No i ciągnęli ryby, ale jak czytamy, że jak apostoł Piotr zobaczył i poznali Pana, że to On, jak zobaczył, to tam jest napisane, że przywdział odzienie i ruszył po prostu do morza, żeby spotkać się z Panem Jezusem. Wyobrażam sobie, jak skoczył z tej radości z łodzi, żeby jak najszybciej dopłynąć właśnie i spotkać się z Panem Jezusem. To jest namiastka radości. Ta radość zobaczenia gdzieś tam mistrza. Tam w tej Ewangelii, w tym rozdziale czytamy, że oni już nie pytali, kim jest Jezus, bo oni wiedzieli, że to jest Pan, poznali Go. Kiedy Chrystus przyjdzie, kiedy przyjdzie po swój Kościół, bo tutaj czytamy w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, sobie przeczytaliśmy, że kiedy Jezus przygotuje miejsce, przyjdzie po swój Kościół. To jest obietnica. Wiemy, że większość obietnic, można by powiedzieć, albo jest dużo obietnic, które są zawarte w Biblii i one się wypełniły. I wierzę, że także ta obietnica na pewno wypełni się w naszym życiu i doświadczymy właśnie tego spotkania z Panem Jezusem. I albo On przyjdzie po swój Kościół i spotkamy się właśnie tak, albo po prostu odejdziemy z tego świata i zmartwychwstaniemy, tak jak Pan Jezus zmartwychwstał. To jest ważna rzecz, ale tutaj chcę też jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jak Pan Jezus przygotował miejsca, to wyobraźcie sobie, że dla każdego to miejsce jest, że każdy może tam wejść, że dla każdego to miejsce jest przygotowane. Jest tylko jeden warunek, że trzeba stać się uczniem Jezusa, że trzeba Mu zawierzyć swoje życie, że trzeba oddać Mu swoje życie, że trzeba Mu właśnie zaufać w tym życiu, że to nie ja, ale to Ty, Boże, to Ty, Panie, masz rację. I Ty mówisz, że ja jestem grzesznym, to tak, Ty masz rację, ja jestem grzesznym. A więc muszę nawrócić się tak naprawdę ze swoich grzechów, wyznać te swoje grzechy, zaufać Bogu, przyjść do Niego i to jest, i wtedy mamy to miejsce, bym powiedział, zapewnione. To jest miejsce dla nas, dla każdego to miejsce starczy. Nie tak, jak czasami bywa, że tak rozważając ten fragment, to od razu takie dwie sytuacje mi się w tym kontekście skojarzyły. Pierwsze to tak, jak czasami chcemy nad morzem zarezerwować domek na wakacje, no to już musimy dzwonić w grudniu, żeby ten domek zarezerwować. Tutaj tak nie jest. To miejsce jest dla Ciebie zarezerwowane. Druga historia, może bardziej dramatyczna i historia faktycznie, która się wydarzyła w 1912 roku, to był moment, kiedy w kwietniu Titanic wyruszał w dziewiczy rejs. Zderzył się z górą lodową i szedł na dno, a ludzie nie mogli gdzieś tam być ratowani, bo było za mało szalup. Jeden z właśnie z konstruktorów opowiadał, że 2 godziny zastanawiano się nad tym, jak mają wyglądać dywany w tych salonach na Titaniku, a 15 minut poświęcono na to, ile i jakie mają być szalupy ratunkowe. A więc zobaczcie, dużo ludzi poszło na dno, bo nie starczyło miejsca na łodziach ratunkowych. Natomiast tutaj Pan Jezus otwarcie mówi, że jest miejsce dla Ciebie. Ja poszedłem przygotować właśnie Tobie to miejsce. Tylko jest jedna kwestia, żebyś Ty uwierzył, żebyś Ty Jemu zaufał to, co On tak naprawdę mówi. Idziemy dalej, kochani, żeby też nie przedłużać. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiem, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę. Wiecie, tutaj troszeczkę mi się to kojarzy, że czasami jesteśmy w grupie ludzi i mówi do nas tak, jakby to było oczywiste, że my wiemy. I czasami trudno się człowiekowi przyznać, że nie wiemy, bo zaraz sobie myślimy, że ten ktoś pomyśli, że głupi jakiś jestem, albo brakuje mi wiedzy, albo coś takiego. I wiecie, i tak sobie myślę, Pan Jezus mówi właśnie w grupie apostołów, że oni wiedzą, dokąd On idzie i może boją się przyznać do tego, że tak naprawdę nie wiedzą, dokąd On idzie, a apostoł właśnie tutaj Tomek mówi tak, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? I tutaj kolejna odpowiedź Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Wiecie, tutaj bym chciał się zatrzymać na chwilę, bo spotkałem się z takimi interpretacjami, gdzie Pan Jezus mówi tutaj, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I niektórzy głoszą, czy zwiastują, czy też właśnie piszą w komentarzach, że ja jestem, to jest to hebrajskie powiedzenie, to przedstawienie się Boga, które miało miejsce przy krzewie gorejącym, gdzie Pan objawił się Mojżeszowi, gdzie powiedział Ichje Asher Ichje, albo Echje Asher Achje, czyli jestem, który jestem. Natomiast wiecie, tak troszeczkę mi to tutaj nie pasuje za bardzo, bo kiedy Jezus mówi ja jestem, to nie mówi właśnie jestem, który jestem, ale mówi ja jestem drogą, prawdą i życiem. To jest troszeczkę takie, bym powiedział, używa takiej pewnej metafory, pewnego obrazu, żeby coś zrozumieć. To tak samo jak Pan Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami, ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem chlebem życia. Nie ma w tym tak naprawdę tego przedstawienia ja jestem, które było zawarte gdzieś tam właśnie w momencie, kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi i powiedział Mojżeszowi, powiesz narodowi izraelskiemu czy ludowi izraelskiemu, że ja cię właśnie posłałem, jestem, który jestem. I wiecie, oczywiście moment właśnie zatrzymując się na tym, chcę powiedzieć, że są takie momenty, gdzie właśnie Jezus używa takich obrazów, takiej ilustracji, tak? Ja jestem, tak jak tutaj, ja jestem drogą, prawdą i życiem, ale są też takie fragmenty, gdzie na przykład Jezus idzie po wodzie w nocy, czy nad ranem i apostołowie właśnie są zatrwożeni, bo myślą, że to gdzieś tam zjawa, a Pan Jezus mówi, ja jestem. I to też nie chodzi o to, że ja jestem, który jestem, tylko mówi, ja jestem właśnie ten Jezus, którego wy gdzieś tam znacie. Natomiast faktycznie trzeba sobie powiedzieć, ale w innym momencie Biblii, czy nawet Ewangelii, jest ten fragment, gdzie Jezus używa ja jestem, czyli właśnie po grecku można by powiedzieć ego eimi, po hebrajsku Ichje Asher Ichje. I tutaj zobaczcie, ten fragment jest zapisany w 8 rozdziale i w 57, 58 wersecie, gdzie Pan Jezus mówi w rozmowie z Żydami, ale przeczytam może, tak będzie łatwiej. Wtedy Żydzi rzekli do Niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, ja jestem. I to jest właśnie, i tutaj możemy powiedzieć, że to jest właśnie to absolutne przedstawienie się Boga, że jestem, który jestem. Ja byłem przed Abrahamem, że ja byłem przy stworzeniu świata, że ja ten świat stwarzałem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj, kiedy ja jestem drogą, prawdą i życiem, to odnosi się oczywiście do tych nauk gdzieś tam hebrajskich, do sposobu patrzenia na życie, bo widzimy, że na kartach Biblii w Starym Testamencie właśnie często życie ludzkie jest przedstawiane jako droga, że czytamy często modlitwy, które mówią w psalmach, że Panie prowadź drogę moją, albo bądź na drodze mojej, inaczej mówiąc, albo czytamy, że Bóg prostuje nasze ścieżki, nasze drogi i tak dalej, i tak dalej. A więc zobaczcie, kiedy Jezus mówi, ja jestem drogą, to uderza właśnie jakby w ten sposób myślenia hebrajski i apostołowie dokładnie wiedzą, o czym mówi. Mówi, ja jestem drogą. Czyli ktoś idąc za mną idzie po właściwej drodze. Nie ma innej drogi, nie ma... Ta jedna właściwa droga, którą jest Jezus Chrystus, a inaczej mówiąc, to jest naśladowanie Chrystusa, to jest stawanie się uczniem Chrystusa, to jest dźwiganie właśnie tego krzyża, który daje nam właśnie gdzieś tam Ewangelia, to jest to zapieranie się samego siebie. To jest właśnie ta droga, do której Pan Jezus nas powołuje, ale to jest właśnie ta właściwa droga, która prowadzi do domu Ojca, że nie ma innego pośrednika, Słowo Boże mówi, jak Jezus Chrystus. Nie ma innego, nie ma innej drogi. I ja wiem, że ludzie czasami próbują sobie wytłumaczyć, że są inne drogi, wszystkie drogi prowadzą do Boga i że wszyscy kiedyś tam się gdzieś tam spotkamy, ale Biblia mówi zupełnie inaczej, Pan Jezus zupełnie inaczej nauczał i sam mówi, że to jest właśnie, On jest drogą i to jest, Biblia mówi, że to jest jedyna właściwa droga. I Jezus mówi, ja jestem prawdą. I też właśnie, że różna jest prawda i ta prawda jest obiektywna i że każdy z nas może patrzeć inaczej, ale każdy z nas ma tak naprawdę jakąś tam rację. W takich, bym powiedział, korporacjach albo na różnych tam takich zajęciach coachingowych, daje się taki przykład, który bardzo mi się nie podoba. Kładzie się taką, albo wyświetla się taką szóstkę, ja bym tu położył taką szóstkę, bo chciałbym wam coś zobrazować. Wyobraźcie sobie tu taką wielką szóstkę. I teraz ja stoję właśnie z tego punktu widzenia i widzę tą szóstkę, ale tutaj brak stoi z tej strony i widzi dziewiątkę. I teraz właśnie to powiedzenie, że każdy z nas, patrząc z innej perspektywy, ma rację. Otóż zobaczcie, to nie jest tak, że każdy ma rację, bo to jest albo szóstka, albo dziewiątka. Wyobraźcie sobie dwa samoloty, które mają po prostu wylądować jeden na szóstce, drugi na dziewiątce. Jeden leci z tej strony, a drugi leci z tej strony. Ten myśli, że ląduje na dziewiątce, a ten na szóstce, dochodzi do katastrofy. A więc zobaczcie, prawda jest tak naprawdę jedna i Jezus jest prawdą, ponieważ tak jak On dalej mówi, On jest też życiem. On jest źródłem życia, On daje życie, On powołuje życia i w Nim znajdujemy życie. A co to znaczy, że w Nim znajdujemy życie? To znaczy, że poza Jezusem tak naprawdę jest śmierć. Tak naprawdę poza Jezusem nie ma światła, jest ciemność i kiedy nie pójdziemy tą drogą, to kiedyś przejrzymy na własne oczy i zobaczymy, że po prostu jesteśmy właśnie w ciemności. Jesteśmy oddzieleni od Boga, jesteśmy osamotnieni, będziemy dopiero czuli taką trwogę w naszym sercu. Ale Jezus wyraźnie mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt do Ojca nie przychodzi jak tylko przeze mnie. A więc jeżeli chcesz właśnie wejść do domu Ojca, chcesz wejść do tego miejsca, w którym Jezus przygotowuje, tak, i które Jezus poszedł przygotować, to właśnie jedna ważna rzecz. Musisz być pojednany z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Musisz po prostu uznać, że On faktycznie jest jedyną prawdą, jedyną drogą i jedynym życiem. Żadna inna religia, żadna inna teologia, jakkolwiek by zwał, żadna inna filozofia, jakby nie ma tej prawdy, która zawarta jest tutaj właśnie w Biblii i którą mówi Jezus tak otwarcie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. A więc kochani, kończąc, chcę powiedzieć taką jedną rzecz, podsumowując, że jeżeli jest taki moment w twoim życiu, że twoje serce się trwoży, to zaufaj Bogu, wierz w Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Bóg umarł za ciebie i za mnie na krzyżu, ale ten Bóg też zmartwychwstał. On właśnie przeszedł te ścieżki, bym powiedział, śmierci, tą ścieżkę, którą tak często się obawiamy i która wywołuje w nas trwogę na samą myśl. Ale Pan Jezus właśnie przygotował nam miejsce i możemy Mu zaufać albo możemy wątpić. Bóg mówi, że kiedy trwoży się twoje serce, zaufaj właśnie Jemu. Wierz Jemu, bo te wszystkie obietnice, które, może jeszcze nie wszystkie, ale te obietnice, które Bóg złożył i się wypełniły, są dowodem tego, że właśnie Jezus mówi prawdę, że On jest właśnie Panem historii, że On coś rozpoczął i On coś zakończy, że przyjdzie ten moment właśnie, kiedy tak naprawdę się z Nim spotkamy. Ale to jest ważne, żeby nasze serce było właśnie z Nim pojednane. Tak brat tu dzisiaj czytał właśnie, że o tym, co gdzieś tam możemy mieć w sercu, żeby szukać najpierw właśnie, czy od razu inny fragment mi się nasuwa, który mówi, żeby szukać najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne nam będzie dodane. To właśnie to jest najważniejsze, żeby ten fundament twojego życia najpierw był wybudowany. Ten fundament twojego życia był właśnie poukładany i on właśnie i tym fundamentem jest Jezus Chrystus. A więc Bóg ma dla ciebie plan, Bóg ma dla ciebie miejsce. Jeżeli trwoży się twoje serce z różnych powodów, pamiętaj o tym, że On jest Panem historii, że to, co złego cię spotyka w twoim życiu, kiedyś się skończy. Kiedyś ucieszysz się, kiedyś zobaczysz właśnie tego Boga pełnego mocy, pełnego, bym powiedział, światłości, który naprawdę nas zadziwi. I nie będzie płaczu, nie będzie smutku, nie będzie poczucia straty, nie będzie właśnie jakichś złych rzeczy, ale to całe cierpienie, które ten cały bałagan, który jest na tym świecie, po prostu zniknie. I w Jezusie Chrystusie to jest nasza nadzieja. I zachęcam, żeby właśnie tą swoją nadzieję opierać nie na tym świecie doczesnym, na tym, co ten świat nam serwuje. To nie daje nam poczucia bezpieczeństwa. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi. On jest prawdziwym bezpieczeństwem dla twojego i mojego życia. On może koić twoje serce, On może dodawać ci odwagi, On może właśnie zabierać wszelką trwogę z twojego życia. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.